czy my kochamy naszą pracę. Bardzo. Uwielbiamy. Turystyka odmładza nas.
Zakochani w Lublinie biegają, deszcz pada, wiatr wieje, a oni do zabytków.
Tam nikt nie jest.
Dzisiaj mieliśmy taką nasiadówkę kilkugodzinną. Później była przerwa w kawiarni, bo musimy się integrować nie tylko połykając wiedzę, ale i przy kawce i szarlotce, także tak to było.
Maria Wiśniochwilo, prezes Koła Przewodników Miejskich i Terenowych imienia Mikołaja Stanisława Pajdowskiego w Lublinie. W Lublinie mamy nestorkę przewodnictwa. Może nie ma dużego stażu jako przewodnik miejski, natomiast jeżeli chodzi o jej wiek, o jej wiedzę, takt, wykształcenie, którym to wykształceniem i wiedzą dzieli się z kandydatami na przewodników lubelskich, to jest pani Krystyna Basistowa, która w ubiegłym roku obchodziła 90. urodziny i która w dalszym ciągu jest bardzo aktywna, oprowadza turystów, wspina się na wieżę zamkową. W tej chwili prowadzi szkolenie dla kandydatów na przewodnika miejskiego, prowadzając po Lublinie i uczulając ich na wszystkie style architektoniczne, które występują w przestrzeni miasta.
Muzealnik, to po pierwsze.
W drugim rzucie bibliotekarz, bo oprócz historii sztuki to jeszcze półwyższe studia bibliotekarskie kiedyś skończyłam. Towarzysząc koleżance z muzeum Irence Buczkowej, która była też takim zapalonym przewodnikiem. I w czasach jeszcze demoludów, jak to się mówi śmiesznie, Petetek organizował wycieczki zagraniczne. No i ja mówię, zazdroszczę ci, że ty możesz wyjeżdżać, no w ten czas to jeszcze tutaj na środkowa Europa. A ona mówi, zapisz się do PTT-ku i będziesz mogła z nami jeździć na te wycieczki. No i tak zrobiłam.
Ewa Jesierska, przewodnik z Koła Przewodników Miejskich i Terenowych w Lublinie. Czym jeszcze nam imponuje? Tym, że ona jest zawsze uśmiechnięta, prawda? Radosna. Nawet jak miała różnego rodzaju problemy, tak jak każdy, to przez jej osobę w ogóle radość przemawia. I to nam imponuje. I ta życzliwość, te życzliwe takie wspieranie, jak ona to mówi, młodszych kolegów. No jest po prostu wspaniałą koleżanką naszą tutaj w Kole Przewodników Miejskich i Terenowych.
Reszta dostaje zakładnicy. Tak się dostać w ręce przewodników. Nie ma końca. Także trzeba uczulać nowych przewodników, żeby w czasie nie przesadzać. No i muzeum przepracowałam ponad 30 lat. Do 92. Także już jestem na emeryturze, ho, 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 długo, ale nie spoczęłam na laurach, tylko wykorzystałam ten czas, bo ponieważ skończyłam kurs przewodnicki po Lublinie, po Trójkącie, no to nogi jeszcze były w miarę zdrowe, można było biegać. Po prostu później przerzuciłam się na pracę w PTT-ku i bardzo dobrze, bo kontakt z ludźmi, z młodszym pokoleniem, tak człowiekowi się wydaje, jak ma grupę młodych ludzi, że sam jest tak mniej więcej w tym wieku. Także do tej pory, mając dużo latek, 90 minęłam, prowadzę szkolenie przewodników, młode pokolenie się kształci, właśnie dzisiaj zajęcia w kościele dawnym jezuitów, a teraz rektoralny kościół. No i oprócz oprowadzania wycieczek mamy różne takie zajęcia w kole przewodników, odczyty, dokształcamy się i tak się kształtuje mój curriculum vitae.
Historia przewodnictwa sięga jeszcze czasów zaborów, roku 1908, kiedy z inicjatywy głównie nauczycieli, ale też i ziemian, artystów związanych z naszym miastem, powstało Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. I wówczas były tworzone sekcje, wśród nich sekcja wycieczkowa. Więc podejrzewamy, bo nie mamy oczywiście informacji, gdzie odbyła się pierwsza wycieczka, ale nauczyciele pokazywali Lublin i organizowali wycieczki do najbliższych okolic. Do Nałęczowa i Kazimierza, bo mamy takie informacje. Chodziło tu przede wszystkim o kształtowanie właściwie postaw takich patriotycznych w oparciu o historię regionalną, lokalną, bo przecież Polska nie istniała na mapie Europy. Chodziło o kształtowanie patriotyzmu wśród młodego pokolenia. My jako członkowie koła przewodników działamy w strukturze Polskiego Towarzystwa Krajoznawczo-Turystycznego. I PTTK powstała dopiero po II wojnie światowej. Jeżeli chodzi o ten ruch przewodnicki i o działalność przewodnicką w strukturze PTTK, to działamy od 1950 roku. Ale koło powstało dwa lata później, w 1952. Czyli mamy już za sobą 70 lat kontaktów z turystami, którzy przyjeżdżają do naszego miasta i mieszkańcami Lublina, którzy też chętnie korzystają z naszych ofert. My w ciągu tych 70 lat, a właściwie nie my, tylko oddział miejski PTTK, wykształcił około 700 adeptów sztuki przewodnickiej. To już jest 700 osób. Oczywiście zmieniają się przewodnicy. Rokrocznie jednak nasze koło liczy około 60-70 przewodników, którzy oprowadzają na zlecenia Biura Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK. Głównie.
Jerzy Mleczek, wiceprezes Koła Przewodników Miejskich i Terenowych PTTK w Lublinie. Któregoś pięknego razu zobaczyłem takie ogłoszenie w Kurierze Lubelskim, a był to rok dokładnie 1978. Oddział Miejski PTTK organizuje kurs przewodników dla chętnych. Kończyłem studia i zacząłem pracować w Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki przy Muzeum Archidiecezjalnym. To był też taki ten przysłowiowy spiritus movens, kiedy właśnie zobaczyłem to ogłoszenie i tak zadałem sobie pytanie, a dlaczego nie? Pobiegłem do oddziału miejskiego, który znajdował się tu niedaleko na Starym Mieście przy ulicy, wtedy to była bodajże chyba archidia...
Klonowica,
tak, opinia archidiakońska. Szefem oddziału miejskiego był pan Andrzej Jabłonowski, a prezesem koła przewodników był nieżyjący już kolega Piotr Sempliński. No ja tak z tym ogłoszeniem przybiegłem tam do tego oddziału. Mówi, panowie, słuchajcie, tu przeczytałem takie ogłoszenie, czy to jest aktualne? No tak Jabłonowski nam się tak popatrzył. I no tak, tak, tak. Na co? Chciałby pan zostać przewodnikiem? Ja mówię, no tak. A Piotr odwrócił się tam. Przewodnikiem? Naprawdę? Poważnie? Nie żartuje pan? Mówię, no chciałbym spróbować. No dobrze. No wie pan, no to trzeba przyjść na rozmowę kwalifikacyjną, tam w tym i w tym dniu, to się odbędzie i tak dalej. No, przyszedłem, słuchajcie, na tą rozmowę kwalifikacyjną, a tam z 50 osób albo lepiej, dziki tłum, komisja, w której była m.in. pani Irena Buczkowa, kolega Jabłonowski, prezes koła przewodników KG Piotr Sempliński, ta trójca robiła to pierwsze sito. No i rozmawiała, a dlaczego, a to, tamto, a co pan robi, jak widzę. I wychwytywali po prostu te osoby, które na przykład miały co? Władę wymowy, bo były takie przypadki. A to było kryterium bardzo istotne. Jak ktoś na przykład seplemi albo niewyraźnie się wysławiał, to już go w pewnym sensie dyskwalifikowała taką osobę. No i po tym pierwszym sicie, które przyszedłem pozytywnie, to zapisali, później już kontynuacja była normalnie na kursie, te 250 godzin, czyli 150 zajęć tych teoretycznych i 100 godzin zajęć praktycznych, odbyć to wszystko, zaliczyć i tak dalej. No i zdać egzamin, który, no nie powiem, na niektórych o palpitarce serca przyprawiał, bo takie sito jak kolega Tadeusz Sobieszek, czy Irena Buczkowa, Hania Wyszkowska, no była taka seria osób, które rzeczywiście w tej komisji działały. O, Stasio Santarek też był w tej komisji, czyli no jakoś to szczęśliwie się udało zaliczyć, no i bądź co bądź, już 42 lata tym przewodnikiem jestem.
Ja tym aktywnym przewodnikiem jestem od 10 lat, no, czyli taki krótki staż. Wcześniej byłam nauczycielem historii, zafascynowanym też swoją taką lokalną historią. Ja jestem bardzo mocno związana z Kośminkiem. To jest moja dzielnica, o której zawsze mówiono bardzo niekorzystnie, prawda? A ja ze swoimi uczniami chciałam pokazać, że to jest naprawdę, tam mieszkają bardzo wartościowi ludzie z dużymi pomysłami, jak gdyby też wypromować swoją dzielnicę. I robiłam to oczywiście na lekcjach z uczniami. I ja bym powiedziała, że mnie do tego, żeby zostać przewodnikiem, zainspirowali moi uczniowie, którzy lubili właśnie takie wyjścia, wycieczki. I ponieważ uważam, że miałam w ogóle fantastycznych uczniów, a dodatkowo oprócz tego, że byłam nauczycielem historii, byłam też wychowawczynią jednej z klas. I to właśnie ta moja ulubiona klasa, te fantastyczne dzieciaki mnie zainspirowały. W zasadzie jedna, nawet z uczennic. Otóż nauczyciele języka polskiego zorganizowali taki konkurs Kocham Lublin. I po pewnym czasie jedna z pań daje mi, z pań polonistek, daje mi tekst, który wpłynął na konkurs. Tekst napisany przez moją uczennicę. Ja wtedy przeczytałam ze wzruszeniem to, co ta dziewczynka napisała o mnie, bo to było związane też z tym, że ja ich uczyłam po prostu takiego przywiązania do tego, takiego lokalnego patriotyzmu, przywiązania do tej swojej małej ojczyzny.
Przede wszystkim dlatego, żeby dowiedzieć się historii o naszym mieście, poznać zabytki, jakie są muzea i żeby przekazywać dalej tę historię turystom, którzy odwiedzają Lublin.
Ale chce pan chodzić, oprowadzać wycieczki?
Tak, dlatego że myślę, że będzie mi to sprawiało przyjemność i chcę to traktować jako pasję.
Wierzę w to, że ludzie chcą poznawać swoją tradycję lokalną, historię. I chcę być tą osobą, która im ją zaprezentuje. Po prostu. Chciałbym, żeby jak najwięcej osób pokochało swoje rodzinne strony, swoje miasto. A dzięki temu, co się dowiem na tym kursie i co mam nadzieję będę w stanie później ciekawie przekazać, oni również pokochają to miejsce. Z miłości do bliźniego, z miłości takiego patriotyzmu lokalnego. Myślę, że to jest ta chęć przekazywania tej wiedzy dalej.
A teraz przyszliśmy na spotkanie z księdzem Bogusławem do pięknego kościoła, bo zwiedzamy wszystkie kościoły, te, które w moim odczuciu to są kościoła muzea. Takich jest 20 w Lublinie. Także nie opuszczamy, tylko biegamy od kościoła do kościoła, umawiamy się właśnie z gospodarzami. Dzisiaj umawiamy się z księdzem Bogusławem, który nam to, mam nadzieję, dużo ciekawych rzeczy powie.
Jeżeli zobaczycie z tyłu na folder o kościele, zobaczycie, że kościół i zabudowania poklasztorne czy przyklasztorne sióstr Bernardynek były bardzo duże, ale pod koniec XIX wieku je rozebrano ze względu na to, że po kasacie sióstr Bernardynek po powstaniu styczniowym zakon zaczął, już nie miał przychodów, zaczęły te budynki niszczyć i w tym miejscu jest liceum feterów.
Wycieczki różne są, bo są z różnych stron Polski. Wycieczki młodzieżowe i ludzi wysoko wykształconych, i w średnim wieku, i młodzieży, i przedszkolaków. No i tutaj trzeba sercem do tej grupy podchodzić, nie fałszować, bo młodzież, te wycieczki się zaraz orientują, czy ten przewodnik ma coś do powiedzenia i czy ich wciąga w ten klimat zwiedzania, czy kręcą się i tej wiedzy już mają dosyć.
Po powiedzmy 5-10 minutach to już mniej więcej wiadomo, jak ta grupa się może zachować. Wiadomo, że inne kryterium oprowadzania stosuje się do młodzieży. Zdarzało mi się oprowadzać na przykład przedszkole dzieci w wieku 5 lat, ale grupa seniorów. Różnie to się oprowadzało. Oprowadzało się też młodzież szkolną. Faktem jest, że tu nie da się ukryć, że jednak z młodzieżą, kiedy były te gimnazja jeszcze, no to był z tym problem. Problem w sensie ogarnięcia, bo jednak jak patrzymy przez pewien przekrój czasowy, to mentalność ludzi się zmienia strasznie, jeżeli chodzi o zachowania. Kiedyś jednak stosunek do przewodnika był troszkę inny. Słuchali i starali się jakoś to przyswajać, nie? A teraz różnie bywa. Bardzo często jest tak, że my jako przewodnicy mamy wielki dylemat, kiedy na przykład młodzież na poziomie, powiedzmy, 5., 6., 7. klasa, nie? No to tak, 5 słucha, 3 się odwraca, 4 ogląda w tym czasie smartfona i A nie zawsze, niestety, z przykrością to muszę powiedzieć, nie zawsze nauczyciele potrafią też to towarzystwo ogarnąć, żeby oni jednak nastawili się na to, co mówi właśnie przewodnik.
Do młodzieży też nie można bezustannie mówić, bo jednak młodzież jest znudzona, więc wprowadzam takie elementy, jakieś zabawy dydaktycznej, gry, że oni coś poszukują. Na przykład w formie zagadek. Zadaję im zagadki, tak jak już widzę, że są znudzeni, zagadki. No i to się sprawdza. Oczywiście wcześniej przygotowuję się bardzo starannie. Tak jak w szkole pisałam konspekty, przygotowywałam się do swojej pracy, tak i tutaj każdą wycieczkę sobie obmyślam. Patrzę, jaka to będzie grupa.
Biuro na przykład daje nam informację, że to będzie powiedzmy tam siódma klasa, czy tam dorośli, czy dzieci właśnie z przedszkolami, więc wiemy, na kogo my trafimy. Ja często, jak jesteśmy z młodzieżą na zamku, nie, stosuję taki chwyt troszkę, żeby ich trochę tak zmobilizować. Słuchajcie, to było za tego króla, no mówię tu o tym mówię, ale słuchajcie, to było za tego króla, co to zastał Polskę murowaną, a zostawił drewnianą.
Odwrotnie.
Cisza, słuchajcie, cisza, za chwilę, odwrotnie. O, dobrze słuchacie. Mówię, no to jak to było? No i wtedy, wiesz, a zaangażowanie, no to powiedz ty, ty rozwin to zdanie, ty nawiąż jeszcze takie, i słuchajcie, jest zupełnie inaczej, oni się wtedy uaktywniają. Dopiero wtedy jest taka motywacja, żeby coś z tej młodzieży właśnie wydobyć. I często takie różne właśnie chwyty się stosuje, żeby ich zmobilizować.
Często prowadzimy szlakiem legend lubelskich. Proponuję wtedy inscenizację danej legendy, na przykład legendę Sen Leszka Czarnego. Młodzież dzieli się na dwie drużyny. Są Jadźwingowie i są wojska nasze, polskie. I wybieramy też osobę, która gra rolę księcia Leszka Czarnego. Jakaś wysoka dziewczyna jest dębem czy chłopiec. Inna dziewczynka jest aniołem, archaniołem Michałem, który ukazał się we śnie Leszkowi Czarnemu. Przy obrazie natomiast Jana Matejki Unia Lubelska. Dzieci robią taką inscenizację uczestników Sejmu Lubelskiego, unijnego. I bardziej zapamiętują te najważniejsze postaci przedstawione przez Matejkę na obrazie. Postaci, które brały udział w tym wydarzeniu.
Cóż, my nie możemy sobie pozwolić, że mówimy, jestem chora, biorę sobie zwolnienie lekarskie, tylko po prostu bierze się jakieś leki przeciwbólowe, no i ledwo pociągając tam nogami, mobilizujemy się, ja tak uważam, prawda?
Tak czasami bywa, że a tu łupie w skrzyżu, a to coś tam jeszcze, ale niestety idąc do grupy musimy być w pełni do dyspozycji danej grupy, uśmiech i tak dalej oczywiście. My działamy na przestrzeni miejskiej, jest ruch. Trolejbusy, autobusy, warkot i my musimy z tym wszystkim sobie radzić. I bardzo często jest tak, że tutaj jest szum, no to my szybciutko gdzieś w jakąś bramę albo na jakiś zakamarek, żeby móc tam właśnie przekazać tą wiedzę. Ja pamiętam na egzaminie i to jakoś mi w pamięci zostało, nie żyjąca już świętej pamięci Hania Wyszkowska, która wtedy właśnie była członkiem komisji. No idziemy właśnie od kościoła po Wizytkowskiego, czyli właśnie po Brygitkowskiego do Biblioteki Łopacińskiego, a tam oczywiście autobusy, szum, hałas, rwetes i tak dalej. No to ja szybko komisję egzaminacyjną po schodkach do Biblioteki Łopacińskiego, gdzieś w jakiś zakamarek i to opowiadam, skończyłem, no to dziękujemy panu. A Hania mówi, to się u kolegi mi spodobało, że potrafił z tego wielkiego harmideru tak grupę sprowadzić, że można było wiedzę przekazać i można było właśnie ogarnąć głosy. Ale inna sytuacja taka humorystyczna. Jesteśmy na dążonie, nie? Idę z grupą, wiatr oczywiście wieje tak, że to tutaj, słuchajcie, za chwilę wyjdziemy na zewnątrz. Słuchajcie, pamiętajcie, wszyscy trzymają czapki, bo niektórzy będą je szukali na dole. Długo nie musiałem powiedzieć, dwie czapki poszły na dziedziniec zamkowy. No i później musieliśmy szukać.
pomaga nam w naszej pracy przewodnickiej sprzęt nagłaśniający. Także kupujemy takie mikrofony i wtedy mamy komfort mówienia, nie nadwyrężając naszego głosu. Chociaż po tych 40 latach pracy problemy z gardłem występują, tak jak u nauczycieli. Tak, tak. Nie domykają się struny głosowe, często mamy chrypę, więc wspomagamy się właśnie tabletkami, które pomogą nam.
Tu dorzucę jeszcze jedną rzecz. Technika poszła oczywiście mocno do przodu. Pracujemy na tak zwanych wspomagaczach, czyli mamy mikrofon, grupa ma specjalne słuchawki, urządzenia, to tour guide popularnie zwane, a przewodnik sobie cichutko mówi, bo to wyszło od tego, że w wielu obiektach sakralnych zabroniono po prostu mówić na zasadzie głosu, tak jak mówimy przez urządzenia nagłośniające, bo są pogłosy. A z drugiej strony, jak powiedzmy w takiej katedrze lubelskiej, a zdarzało nam się, że 3-4 grupy weszły naraz i jak jeden przewodnik, czy Fazie Kazimierski, jeden przewodnik przed drugiego się wykrzykiwał, to jarmark był straszny. I jak mamy tego typu tour guide, przewodnik sobie cichutko, spokojnie mówi, my tylko widzimy, czy ludziom głowy idą w prawo, czy w lewo.
Bardzo ważna jest w ogóle metodyka oprowadzania. Aha. Jak ten przewodnik ustawi się do grupy przed obiektem, jak stanie, prawda? Żeby nie stawał na przykład do obiektu przodem, a tyłem do grupy. No i trzeba mieć cały czas ten kontakt wzrokowy z grupą, reagować na to, czy grupa w danym momencie jest zainteresowana, czy też już zaczyna się lekko nudzić, prawda? Więc jak już się widzi, że zaczynają przytupywać, tak? To znaczy nudzą się, chcą iść dalej, więc my musimy zareagować. Odchodzimy od tego miejsca.
Ja często bardzo wprowadzając grupę pytam się, proszę Państwa, a czy Państwo kiedykolwiek w życiu swoim byli w Lublinie? Grupa 40 kilka osób, dwie osoby podnoszą. O, no to już wiem, że większość z nich jest po raz pierwszy. A czy Państwo kiedykolwiek zwiedzali Lublin z przewodnikiem? Nikt się nie odzywa. A ja to byłam prywatnie, tamten był prywatnie, ten ktoś przejazdem, nie? Czyli już mniej więcej wiemy, co tym ludziom pokazać. Czyli praktycznie można powiedzieć, zaczynamy od zera, nie? Czyli od korzeni Lublina. I powoli, powoli zaczyna budować tą historię tego miasta, a że ten zamek, który Państwo tutaj widzicie, to jest powiedzmy tam któryś z kolei, a że to było tutaj więzienie, a że w tym zamku to byli nasi królowie. Mówię, słuchajcie, miejcie świadomość tego, że ten zamek był zamkiem królewskim. To często nasi królowie podróżują z Krakowa do Wilna, zatrzymywali się. Tutaj korzenie są nasze. Tutaj było duże środowisko na przykład społeczności żydowskiej, czyli ten Lublin wielokulturowy, wielowyznaniowy, że mieliśmy na przykład trzy świątynie obok siebie, cerkiew prawosławną, kościół rzymskokatolicki, synagogę i te trzy obiekty były. No i tak powoli to i to ludzie słuchają, a coś takiego, wie pan co mówi, ja w życiu nie wiedziałem, że taka Lublina jest historia bogata, ale proszę pana, ja w życiu się nie wiedziałem, że Lublin ma takie piękne stare miasto. A ile procent tu się zachowało? A ja mówię, ponad 90. Co pan powie? Tyle? Tu u nas w Warszawie tyle tego nie ma. Buduje się też tą narrację, to buduje się też pewne tempo oprowadzania. I słuchajcie, bardzo często ja mówię, no to proszę państwa, to ja miałem dla państwa tyle. A tu brawo, dziękujemy, szczególnie młodzież szkolna, a jeszcze jak nauczyciel jest, często miałem taką sytuację, że nauczyciel historii był z młodzieżą. Nie, nie odzywał się, nie odzywał się, nie odzywał, a w pewnym momencie mówi, pan co mówi, ale to jeszcze taki jeden moment mi się przypomniał, że to Lublin jest związany z tym i z tym. Ja mówię, tak, proszę pana, zgadza się, ale to trzeba by ten wątek powiedzmy rozbudować jeszcze i poświęcić to większe czasu, że na przykład Władysław Jagiełło jadąc do Krakowa zatrzymał się w Lublinie i tutaj była jego pierwszy jakby kontakt, kiedy magnateria nasza go tutaj przyjmowała, nie? I to mamy końcówkę XIV wieku. Tak,
formalna elekcja.
Właśnie, a później zobaczcie, jaką mamy przepiękną kaplicę Świętej Trójcy na Zamku Lubelskim, której taką ilością polichromii nie ma gdzie w Polsce i to jest tutaj właśnie. I dla wielu ludzi to się naprawdę oczy otwierają, uważając, że naprawdę. A proszę pana, a może pan zostawić nam wizytówkę? Bo ja na przykład mówię pan, tu jestem z młodzieżą, ale ja będę chciała z rodziną przyjechać tu za jakiś czas do Lublina i to miasto jeszcze bardziej poznać.
Mam na przykład taką rodzinę lekarską gdzieś tam spod Płocka, którzy przyjechali zwiedzać Lublin i co roku przez 4 lata przyjeżdżali Lublin, Zamość, Kozłówka. Dzieci były takie maleńkie, a tyle co roku wybierali sobie ten Lublin. nawet do tego stopnia, że syn tych państwa grał na, już nie wiem, co to była gitara, na gitarze chyba, to dla mnie to zorganizowali w parku w Kozłówce koncert w podziękowaniu za to udostępnianie im tych różnych ciekawych miejsc na Lubelszczyźnie.
Ja jeszcze raz poznaję, skąd przyjeżdża grupa, z jakiego miasta, czy z jakiejś miejscowości.
Czy z regionu?
Staram się także, tak, poznać krótko historię czy jakieś postacie, bo szukam wspólnych związków, na przykład pomiędzy wydarzeniami związanymi z naszym Lublinem, a z Kielcami. I widzę, że to także się turystom podoba.
Bardzo często, słuchając turystów, ten zaśpiew. Słyszę, już tak zaciągałem gdzieś ze Śląska. Ja mówię, co, Ślązoki? Ano. Albo Kaszubi, albo Suwalszczyzna, region Podlasie, albo gdzieś tam zachodniopomorskie, no w każdym razie, czy kieleckie. Są pewne regiony, które mają tak charakterystyczną wymowę, że w ciemno można powiedzieć, skąd ci ludzie są. No to są lata pracy niestety.
W okresie pandemii tęskniliśmy za turystami. Tęskniliśmy za tym bezpośrednim kontaktem z nimi, żeby móc opowiadać o historii Lublina. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób możemy dotrzeć do turystów w tym trudnym okresie. I wtedy przygotowaliśmy questy. Questy, które mogli turyści pobrać ze strony internetowej koła. Autorką questów o Lublinie jest m.in. właśnie Ewa Jezierska. Przygotowała dwa, ale też przygotowaliśmy taki quest na Noc Kultury. Spacer z duchem rajcy Jana Lubomelskiego, bo my zajmujemy kamienicę Lubomelskich. Jeden z naszych kolegów przebrał się za ducha Jana Lubomelskiego, ale była też jego żona Katarzyna, był jego syn Erasmo, wielce wykształcony, dzięki któremu powstały polichromie w piwnicy pod Fortuną, a pracowali prawdopodobnie artyści, może nawet pochodzący z Niemiec, bo właśnie tam zdobywał wykształcenie Erasm. Więc szukamy takich nowych, bardziej aktywnych form pracy naszej przewodnickiej, żeby zainteresować historią Lublina poprzez questy. Jest to wierszowana zagadka o naszym mieście. Oni sami wędrują, odkrywają te miejsca, rozwiązują hasło końcowe, wracają do PTTK i tam otrzymują nagrodę.
Ja często właśnie na zakończenie tych grup, kończąc tą wycieczkę, to właśnie jej mówię wielokrotnie, słuchajcie, przyjeżdżajcie do Lublina po raz pierwszy i wszystkim swoim znajomym i przyjaciołom mówcie, że Lublin jest fantastycznym miastem i warto go jeszcze raz odwiedzić.
Uwielbiam spacery bulwarem nad Bystrzyckim, bo z bulwaru widać przepiękną panoramę Starego Miasta, wzgórze zamkowe. I drugi taki punkt to wzgórze Czwartek. To są te punkty widokowe, a przecież tych punktów mamy wiele, bo Lublin na wzgórzach osiadł i tutaj tworzyła się ta, powstawało osadnictwo już od VI wieku. Tutaj powstawał gród, tutaj tworzyła się historia miasta, historia, którą tworzyli ludzie, do którego przyjeżdżali z różnych zakątków, nie tylko Polski, ale i Europy. Muratorzy włoscy. Mieliśmy cech muratorów, a wśród nich było aż 17 Włochów. To im zawdzięczamy przepiękne sklepienia w stylu renesansu lubelskiego w świątyniach, które są w Lublinie i na ziemi lubelskiej. To tutaj rodziła się integracja Europy. To Lublin wydał na świat ojca polskiego piśmiennictwa, Biernata z Lublina. Może nie wszyscy wiedzą, że on jest autorem przysłowia słynnego „Bez pracy nie ma kołaczy”, czy „W każdej rzeczy końca patrzaj”. To tutaj też z Lublina, właściwie stąd, z tego miejsca ruszyła lawina Solidarności. Więc możemy zacząć opowiadać o Lublinie najpierw od ogólnej informacji, która zaintryguje naszych turystów, a potem rozwijać już bardziej szczegółowo konkretne wydarzenie czy wątek historyczny.
Jest zejście do krypt. W kryptach są pochowane siostry Bernardynki.
To nie. Nowoczesność. To się dzieje.
Ksiądz Bondyra to dźwigał sam.
Ja nie jestem taki silny jak ksiądz Darek.
To oryginalne rozwiązanie, rozumiem.
No, bernardyńskie, tak się nazywa.
A wchodzili, kiedyś wchodziliśmy z innej strony.
To bernardyńska. Bernardyńska zawsze była. Był bernardyńska i tu? Nie, tu jest. Nie. Tu jest bernardyńska, tu jest klasztor bernardynów i nad tym przejściem było przejście z jednego klasztoru do drugiego, nad ulicą.
Kiedy pytamy nieraz, z czym Państwu kojarzy się Lublin, to wymieniają na przykład Majdanek, czyli teren byłego obozu koncentracyjnego, KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski i Unię Polsko-Litewską. I myślę, że tu potrzebna jest promocja. Promocja naszego miasta, regionu, którego historia wpisuje się w historię Polski.
Chociaż Lublin nie jest moją ojczyzną, bo ja pochodzę z województwa krakowskiego dawnego, pokochałam to miasto, doceniam jego walory i krajobrazowe, i że to jest takie miasto, teraz się mówi Polska B i nieładnie się określa, ale to przecież było centrum polskiej kultury, polskiego państwa. Porównywano Lublin z Krakowem, z Wilnem, z Wiedniem, także nie jest to taka Polska B. Ciekawe miasto, ludzie życzliwi.
Ja mam takie doświadczenie, że turystom bardzo się Lublin podoba, choć są zaskoczeni. Zawsze mówią, są zaskoczeni.
Podoba się już, jak tu przyjadą.
Tak, jak tutaj przyjadą, mówi, jak tu jest pięknie, jakie macie piękne stare miasto, ale są zaskoczeni.
W Lublinie mamy około 40 wydarzeń kulturalnych. I rzeczywiście odwiedzają nasze miasto turyści, szczególnie latem, kiedy są organizowane takie wydarzenia jak Noc Kultury w czerwcu, w lipcu Karnawał Sztuk Mistrzów, następnie Jarmark Jagielloński w sierpniu, na początku września Festiwal Smaku. To też sprzyja temu, że chętniej wybierają wyjazd na Lubelszczyznę turyści z Polski, aniżeli do innych zakątków naszego kraju.
Zdarzały się takie przypadki, czego doświadczyłem sam osobiście, że ludzie na przykład wybierając się z Białegostoku do Zamościa, no to może po drodze wstąpmy do Lublina, bo akurat były te miasta na trasie, nie? I też, jak mówię, wielkie zaskoczenie.
Odkrycie,
że coś takiego, no Zamość słyszeli, no bo tyle o tym renesansie zamojskim, Janie Zamojskim i tak dalej, to w Polsce to funkcjonuje w tej przestrzeni publicznej, natomiast Lublin może mniej troszkę. I tu jest właśnie, myślę, że trudno mi powiedzieć, na kogo by scedować to, żeby to miasto bardziej wypromować, ale to jednak trzeba by było pomyśleć też, żeby rzeczywiście wiele rzeczy się robi, ale mimo wszystko jednak coś tam jeszcze szwankuje.
W ubiegłym roku, kiedy zorganizowaliśmy benefis Krysi z okazji właśnie jej 90. urodzin, napisaliśmy taki wiersz o Krysi. Krysia basistowa, nasza jubilatka, która nie marudzi, choć jej lecą latka. Prowadzi turystów miejskimi szlakami i żongluje wiedzą z historii faktami. Lecz najlepiej zna się na tym renesansie, który jest od wieków w Kozim Grodzie właśnie. W Zamojskiej Katedrze, w Kazimierskiej Farze podziwiają sklepienia, stiuki i ołtarze liczne rzesze turystów oraz przewodnicy, których szkoli Krysia, znawca sztuki w spódnicy. Niech się dzieli swą wiedzą, taktem i talentem wielka dama z Lublina. Niech służy adeptom sztuki przewodnickiej co dzień i od święta, a każdy przewodnik Krysię zapamięta.
Człowiek musi się rozwijać, trzeba czytać, trzeba uzupełniać wiedzę, trzeba porzucić te kapcie i szlafroki i wybrać się do grupy. No i tak po prostu widzę, że te koleżanki, które już tak na emeryturze zajmują się tylko domem i telewizją i odpoczynkiem, to tak gorzej się czuje po prostu. Tutaj ruch, mobilizacja do mózgu, jakieś impulsy, żeby działał, żeby głupsz nie mówić. No i tak to wygląda. Wszystko.